imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bogu niech będą dzięki, moi drodzy, że tak licznie przychodzicie codziennie na nabożeństwa, nade wszystko na msze święte, aby słuchać Jezusa Chrystusa, aby też przystępować, bo tak licznie przystępujecie do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Bożego, aby słuchać głosu samego Jezusa i pod wpływem tego głosu, Jego łaski zmieniać nasze serca. Rodzi się decyzja zmiany życia i prosimy Jezusa, aby przygotował nasze serca na tę zmianę, aby nas uwolnił, uzdrowił. Najważniejsze uzdrowienie to nie jest uzdrowienie ciała, ale uzdrowienie serca, wszelkiego zniewolenia.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak i w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, oświeć nasze serca na słuchanie Bożego Słowa. Nie pozwól, aby zły duch, szczególnie duch niemy i głuchy, zagłuszał nasze serca na ten skarb Twego słowa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aż trudno uwierzyć, że to już dzisiaj trzeci, a jutro ostatni dzień rekolekcji świętych. Ale taki czas nam dał Pan. W tej codzienności życia naszego dał nam ten czas łaski. Łaski wsłuchiwania się w Jego słowa. Czas piękny, bo czas zatrzymania. Czas zastanowienia się nad tym, kim jestem, kto jest dla mnie najważniejszy, w jakim kierunku podążam, ale też i czas niełatwy. Bo jeśli ktoś poważnie podchodzi do rekolekcji, szczerze i serio, to ten czas jest bardzo trudny. Bo kiedy trzeba z Bożą pomocą spojrzeć na siebie w prawdzie, to czasem bardzo boli. Ale Jezus powiedział, trwajcie w prawdzie, a prawda was wyzwoli. Tylko wtedy, kiedy stajemy szczerze w prawdzie przed Jezusem, wtedy tak naprawdę zostajemy obdarowani darem wolności. Mówiliśmy tutaj już o niektórych sprawach w rodzinie, niektórych zmaganiach, trudnościach. Jeszcze dzisiaj też wrócimy do pewnych niełatwych spraw. Nie da się wszystkiego poruszyć, ale to, co Pan Bóg kieruje i jakoś szczególnie zwraca na pewne rzeczy akcent najmocniejszy, wierzę mocno, że poprowadzi nas, każdego i każdą z nas indywidualnie do tych konkretnych miejsc i zranień, które wymagają uzdrowienia, które powolutku coraz bardziej niesiemy na jutrzejsze nabożeństwo po mszy świętej. Jutro jeszcze będzie kolejne przygotowanie, szczególne przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia, modlitwy o łaskę. Pokornie będziemy prosić modlitwy o łaskę, modlitwy uwolnienia naszych serc i uzdrowienia. Dzisiaj Jezus uczy nas modlitwy, którą wszyscy znamy. Zobaczmy, że łatwo tę modlitwę recytować, nawet nie zastanawiając się nad tym, co ta modlitwa oznacza tak naprawdę. Możemy się przyzwyczaić, taka rutyna wszystkim nam grozi, mnie również. Ale zobaczmy, ileż tam jest głębi. Apostołowie widzieli Jezusa modlącego się nieraz całe noce, ale nie mogli tego pojąć. Dlatego mówią, Panie, naucz nas modlić się. Jezus uczy tej modlitwy. Wskazuje najpierw na Ojca, który jest w niebie. Niech Jego imię się święci. Niech Królestwo Boże przyjdzie. Wola Boża niech się pełni. Tak jak w niebie się pełni, tak niech się pełni również na ziemi. I dopiero teraz zobaczcie, na tym kolejnym miejscu jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli pożywienie, ubranie, praca, to wszystko, co jest naszą codziennością. Możemy powiedzieć, to jest ten powszedni chleb. Ale zobaczmy, na którym on miejscu jest. Wcale nie jest pierwszy. Dlatego jaka jest ważna ta modlitwa w rodzinie przed posiłkiem, po posiłku, wieczorna, wspólna. Panie, pobłogosław nas, te dary, które od Ciebie pochodzą. Na koniec, Jezu, dziękujemy Ci, że dałeś nam posiłek, dałeś nam dary. Jest tyle miejsc na świecie, gdzie ludzie nie mają co jeść. Miejscu, w którym byłem, bardzo rzadko, czasem raz, czasem na dzień, czasem raz na dwa dni ludzie jedzą. Nie do pomyślenia, ale tak jest. I po tym Jezus bardzo mocno naciska, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili. I teraz zobaczmy, że Na koniec tej modlitwy Jezus właśnie ten moment podkreśla. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec, a jeśli nie przebaczycie, Ojciec wam nie przebaczy. Patrzcie, jakie to jest ważne. Przebaczenie. Przebaczenie drugiemu człowiekowi, przyjęcie tego przebaczenia, jeśli ktoś mi przeprasza, a najtrudniejsze przebaczenie sobie. Niektórzy mówią nawet o przebaczeniu Bogu. Tak, trudno to zrozumieć, jak możemy coś Bogu przebaczać. Ale czasami jest tak, w rozpaczy, w trudzie, w cierpieniu, w jakiejś katastrofie, w nieszczęściu rodzinnym, ktoś ginie nagle, ciężko choruje śmiertelnie. Wtedy jakby wyrzucamy, mamy pretensje do Boga. Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego spotkało to naszą rodzinę? Tak po ludzku przebaczamy jakby Bogu, że to się stało. To nie jest łatwe, to tak łatwo się tylko mówi. Ale próbujemy z Bożą pomocą wejść jeszcze głębiej w to doświadczenie przebaczenia. Łatwo się mówi o przebaczeniu, kiedy mnie nie dotyczy jakaś sytuacja trudna, jakieś zranienie. Natomiast kiedy człowiek jest zraniony bardzo mocno przez kogoś, a szczególnie przez osoby najbliższe, to nie jest proste. Dlatego też wzorem niedoścignionym pozostanie dla nas zawsze Chrystus, którego dłonie i nogi wbijano tępe, potężne gwoździe. Niewyobrażalny ból. Zobaczmy, Jezus ich nie przeklina. Nie mówi źle o nich, ale w tym bólu straszliwym mówi: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Tylko Bóg może tak powiedzieć. Bóg, człowiek Jezus Chrystus. W czasie wojny w 2006 roku na mojej misyjnej parafii pewnego ranka przyprowadzono małą dziewczynkę, 8-9 lat. Pewna siostra zakonna, miejscowa Zailka, ją przyprowadziła, mówi: Padri, ona jest bardzo głodna. Owszem, jak najszybciej, dajcie jej szybko jeść. Ale dodała coś strasznego. Padri, ona tej nocy była wielokrotnie gwałcona. Nigdy w życiu nie doświadczyłem tak straszliwego i tak silnego uczucia nienawiści do tych, którzy to uczynili. Bogu dzięki nie przeklinam na co dzień, ale wtedy straszliwie przeklinałem. Z bezradności okrutnej. Wydawało mi się, że gdybym tych ludzi zobaczył, bym ich rozszarpał na kawałki. I w tym straszliwym uczuciu nienawiści słyszę w sercu słowa: przebacz im, bo oni nie wiedzieli, co czynią. Jakby ta straszliwa nienawiść opadła ze mnie. Tego się nie da po ludzku zrobić w żaden sposób. Opowiadał kiedyś ksiądz Stanisław Urbaniak, nasz współbrat, palotyn, który był proboszczem swojego czasu w Rwandzie. To jego opowiadanie jest zawarte w filmie Ja jestem, o cudach eucharystycznych. Kiedy to również i na jego parafii były działania wojenne. I tak było, że ludzie, kiedy się chowali w kościołach, tam najbardziej ich mordowano, niestety. W jego kościele, w jego parafii, w której bywałem wielokrotnie, jak to się zaczęło, oni weszli do kościoła, zamknęli się ci ludzie, parafianie. Ksiądz Stanisław wystawił Najświętszy Sakrament, położył się krzyżem i błagał usilnie, aby Pan ich ocalił. Zostali ocaleni, mimo że wokół już był kordon oprawców z maczetami, czekając tylko, aby wszystkich zamordować, jak w innych kościołach. Potem w swojej parafii zbudował taką dużą kaplicę, która jest do dzisiaj, adoracji Najświętszego Sakramentu. I dokładnie 6 grudnia 1998 roku, kiedy już tam byłem, po raz pierwszy wystawił Najświętszy Sakrament i ta adoracja wieczysta trwa do dzisiaj. Dzień i noc są ludzie, aby się modlić. I w tym pierwszym etapie, po tych straszliwych rzeziach, było tak wiele ludzi poranionych, dotkniętych opętaniem. Tak wielu ludzi było wciągniętych w te demoniczne organizacje, jak chociażby Interahamwe, którzy wypijali krew swoich ofiar. Oczywiście to było całkowicie demoniczne. Przychodziło wielu ludzi prosząc o modlitwę, uwolnienie z tych straszliwych doświadczeń, które dokonywały się na ich oczach ci, którzy przeżyli, członków ich rodzin. Przyszła pewna kobieta, która umierała z głodu. Nie dlatego, że nie miała co jeść, ale doświadczyła czegoś strasznego. Otóż w czasie wojny kazano jej patrzeć, jak ucięto palec jej ojca i musiała go połknąć. I oczywiście na jej oczach zamordowano tego ojca. I przyszła wtedy do księdza Stanisława, to wszystko opowiadając. Ksiądz Stanisław modlił się nad nią. Pobłogosławił ją Najświętszym Sakramentem. Jezus ją uzdrowił. To wszystko z niej wyszło poprzez wymioty. I nie tylko ciało, ale nade wszystko serce i duch zostały uzdrowione. Wyobraźcie sobie, że ona poszła do więzienia, do tego człowieka, bo dokładnie wiedziała, kto to zrobił. I ona zanosiła mu jedzenie. Tam więźniów nikt nie żywi. Jeśli rodzina nie będzie nosić jedzenia do więzienia, to nikogo to nie interesuje. Mało, że nosiła jedzenie, to w pewnym momencie powiedziała: ja ci wybaczam, bo ty nie wiedziałeś, co robisz. Ty jesteś moim bratem. Moi drodzy, to brzmi jak film, jak bajka, ale to było naprawdę. Tylko Bóg może coś takiego w człowieku uczynić, taką przemianę, dać taki wielki dar przebaczenia, gdzie wydaje się po ludzku niemożliwe, żeby przebaczyć. Wracając do rodziny, o której staramy się jakoś najwięcej, której staramy się najwięcej czasu poświęcić, wiemy, jak tu już wspominaliśmy, że dręczą nasze rodziny różne cierpienia. Jednym z bardzo częstych jest nałóg alkoholizmu, który niszczy danego człowieka, niszczy wszystkich członków rodziny. I tak trudno mu przebaczyć, bo on powie przecież, jak będzie trzeźwy, on czy ona, bo zdarzają się też przecież sytuacje, że kobiety piją. Powie wtedy: ja cię przepraszam do współmałżonka czy współmałżonki, już więcej nie będę. Oczywiście będzie. I to nie wcale dlatego, że jest złośliwy. Nie. Jego wola, decyzje są już złamane tak mocno przez alkohol, że on na ten moment mówi prawdę. Wcale nie kłamie. Co zrobić? Terapia, jedna, druga, trzecia, kolejna, to niewiele to daje, się okazuje. Czasem ludzie wychodzą, czasem znów wracają. Najważniejsze nie potępiać. Nie pochwalamy zachowania, szczególnie pod wpływem alkoholu. Zdecydowanie je potępiamy. Ale nie wolno potępić człowieka. W chwilach, kiedy ta osoba jest trzeźwa, największym darem dla tej osoby będzie przytulić go i powiedzieć: kocham cię, żono, czy kocham cię, mężu. Wiem, że strasznie cierpisz. Może na początku będzie odrzucenie, jakiś bunt, ale to doświadczenie w sercu zostanie. Bo zazwyczaj osoba będąca pod wpływem alkoholu czy wciągnięta w alkoholizm ma strasznie niskie poczucie własnej wartości. Najgorzej, najbardziej kogo nienawidzi? żony? Nie. Siebie. I czasami potrafi, jeśli właśnie w wypadku mężczyzn, potrafi w żonę straszliwie uderzać, nawet fizycznie, a uderzać zazwyczaj z złymi słowami, przekleństwami, jesteś taka, nie taka, owaka i tak dalej. W kogo on uderza? Uderza w siebie. Nie wypowie tego do obcej osoby, by od razu była reakcja, wiemy jaka. Ma jakieś podświadome zaufanie, że ta osoba to wytrzyma. Ale wypowiadając te słowa, najbardziej mówi nienawistne słowa o sobie, moi drodzy. Nieprawdopodobne cierpienie, zamieszanie, które może tylko Bóg uzdrowić. Kiedyś, może wam już to opowiadałem, ale jeszcze chcę to przytoczyć. W mojej rodzinie taka sytuacja, kiedy to szwagier bardzo pił, nie żyje już od 17 lat. Miał zaledwie 40 lat, jak zmarł. Bardzo pił. Bardzo często zmieniał pracę, dlatego że go wyrzucano. Bo kiedy wypił, był bardzo agresywny. Nie tylko krzyczał, potrafił uderzyć. W takiej atmosferze też wzrastały dzieci, które mają dzisiaj 30 lat ponad. Syn, córka. Nie bardzo jakoś potrafią sobie życie ułożyć. Tak to doświadczenie jakoś wywarło na nich wpływ. Ale jeśli chodzi o moją siostrę, wszyscy zaczęli jej mówić: zostaw tego drania, takiego, nie takiego. Po co się jeszcze męczysz? Rozwiedź się. Ona, pamiętam, przychodziła do rodziców i dosłownie na podłodze tarzała się na ziemi z bólu, z bezradności. Krzyczała, płakała. Ale w tym krzyku powtarzała słowa: ja mu przed ołtarzem przysięgałam i ja go nigdy nie zostawię. Ja go nigdy nie zostawię. W pewnym momencie kaszel, który zawsze miał, jakoś zaczął mu się nasilać. Kiedy poszedł do lekarza, diagnoza, właściwie wyrok śmierci. Zostało ci, człowieku, miesiąc, może półtora życia. Rak płuc. Nieodwołalny wyrok. Po ludzku rzecz biorąc. Ja już byłem wtedy na misjach. Dostałem list od mamy, która mi to opisywała. Nie było wtedy możliwości, żeby skontaktować się telefonicznie. I wtedy jakby prześledziłem moją relację z nim, ze szwagrem, to, że czasami próbował mi rzeczy pewne opowiedzieć. Ja nie umiałem go słuchać wtedy. Bardzo szybko go oceniałem, osądzałem. Ja w tym liście prosiłem go o przebaczenie, że nie umiałem go słuchać, że nie chciałem go słuchać. Że nie umiałem słuchać jego cierpienia, które tak bardzo chciał wypowiedzieć. Siostra mi potem opowiadała, że dzień przed śmiercią otrzymał ten list i płakał. Tak bardzo chciał mi go odpisać. Dla mnie było najważniejsze, że ten list otrzymał i przeczytał. Następnego dnia zmarł. Ale wcześniej pojednał się z Bogiem, wyspowiadał się szczerze, przeprosił tych, których krzywdził, jak mu się wydawało najbardziej, czyli żonę, dzieci. I nade wszystko dziękował żonie. Dziękował, że mnie nie zostawiłaś w tych chwilach, kiedy ja byłem tak strasznym katem dla ciebie, tak strasznym draniem. Przecież mogłaś mnie zostawić gdzieś w płocie, w lesie, gdzie nieraz zasypiałem w alkoholu. Wielka tajemnica, moi drodzy. Nie do pojęcia. Przebaczenie. Okazuje się, że jeśli nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, to nie skrzywdzimy tak naprawdę jego. Skrzywdzimy samych siebie. Bo to nieprzebaczenie będzie drążyć nas, drążyć w postaci uprzedzeń, w końcu nienawiści, a może odwetu, a w końcu może pójdziemy z tym do sądu, to diabeł nie odpuści. Będzie się tego trzymał i niesamowicie. Święty Piotr pyta kiedyś Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? A Jezus mu odpowiada wprost: nie mówię ci, Piotrze, że aż 7, ale 77. To oczywiście symboliczna liczba, która oznacza zawsze. Zawsze. Jeśli twój brat, osoba, która cię skrzywdziła, szczerze prosi cię o przebaczenie, zawsze mu przebacz. I to, co powiedziałem na początku, najtrudniejsze przebaczenie, przebaczenie sobie. Szczególnie, kiedy wydaje nam się, że z naszego powodu dokonało się jakieś nieszczęście albo popełniliśmy jakiś straszny grzech. Bóg mi wybaczył, ja sobie nie potrafię. Trudne to. I tu wtedy proszę Jezusa: Panie, nie potrafię sobie przebaczyć. Tak mnie to dręczy. Proszę Cię, jak przebaczyłeś winowajcom, tym, którzy Cię ukrzyżowali, to Ty we mnie przebacz mi. Ty sam. Moi drodzy, jakże ważne jest przebaczenie przed tą modlitwą uwolnienia i uzdrowienia, która jutro się dokona. Nieprzebaczenie jest straszliwym blokiem, dlatego tak mocno Jezus o tym mówi dzisiaj w modlitwie Ojcze Nasz. Jak powiedzieliśmy, to nie jest tak, tak, mam przebaczyć, przebaczę, dokonuje się tu na poziomie umysłu, sprawa załatwiona. Opowiadałem wam przecież o moim ojcu. Też mi się wydawało, że mu przebaczyłem. Nie. To tylko było gdzieś na poziomie rozumu. Dlatego błagamy o łaskę przebaczenia. Sami, od razu powiedzmy krótko, nie jesteśmy w stanie sobie przebaczyć. Nie ma mowy. To tak samo, moi drodzy, ja to niedawno dopiero odkryłem po tylu latach kapłaństwa, że przecież w spowiedzi mówimy na koniec, że żałujemy za grzech i postanawiamy poprawę. Teraz pytanie. Czy ja mogę się poprawić? Ja, jako człowiek? Jeden z najbardziej inteligentnych wpustów demonicznych. To, że chcę się poprawić, jest to Boże. Wielki dar Pana Boga, że czuję poprawę. Ale ja się sam nie poprawię. Sam sobie nie wybaczę. Proszę Cię, Jezu, Ty się tym zajmij. Ty mi daj siłę, aby się poprawić. Czyli całkowicie tę poprawę oddaję, to pragnienie poprawy w ręce Boże. Woli Bożej to oddaję, nie ja. Jak pięknie to Jezus wyjaśnia, moi drodzy. Ewangelia jest cudowna. Jak w nią wchodzimy, tam mamy wszystkie odpowiedzi. Jezus mówi do apostołów: bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic. Nic to znaczy nic. To nie jest, że tam coś ja mogę. Nic i koniec. Kropka. A święty Paweł to zrozumiał i mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To są też słowa, które zaczynam rozumieć coraz bardziej z biegiem lat. Takie słowa wypisałem sobie 22 lata temu na obrazku prymicyjnym. Panie, bez Ciebie nic nie mogę uczynić, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I z Bożą pomocą, rozumiejąc to coraz bardziej, z największą radością, dzielę się tym z wami. Amen.